A przypomnę tylko, że naszym gościem jest dzisiaj pani Marzena Boratyńska, rzecznik prasowy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Rozmawiamy o bezpieczeństwie podczas wakacji. Mamy takie pytanie dotyczące
roweru.
Tak, też właśnie, rower jeszcze, tak.
Jak musi być przygotowany rower do sezonu?
Żeby był bezpieczny i tak samo też jak właśnie przewozimy rowery.
Przede wszystkim, jeżeli mówimy o przygotowaniu roweru do sezonu, do takiego wakacyjnego, jak jest teraz, to ja poleciłabym wizytę u specjalisty, który oczywiście przejrzy nam, czy wszystkie przerzutki działają. Na Oliwii łańcuch sprawdzi działalność hamulców, może trzeba coś z oponami zrobić, bo słuchajcie, opony w rowerach też się bieżnik zdziera. Tak naprawdę jak w samochodach. Jeździmy, hamujemy, więc może trzeba wymienić opony, no więc tu ten przegląd naprawdę poleciłabym u specjalisty zrobić. Natomiast jak go przewozić? Jest wiele metod na przewożenie rowerów. Niektórzy przewożą na haku kierowniczym, a niektórzy na dachu. Jeżeli będziemy przewozić te rowery na dachu, no oczywiście są takie specjalne trzymadła do tych rowerów. Trzeba pamiętać o tym, żeby dobrze zabezpieczyć, ponieważ no, ten podmuch wiatru może nam ten rower zerwać. Natomiast tutaj na haku holowniczym no to już troszkę jest bezpieczniej. Niemniej jednak no, może być problem, bo nie widać tablic rejestracyjnych. I tutaj no właśnie trzeba odpowiednio mieć ten sprzęt, którym nie zasłonimy tablicy rejestracyjnej.
Muszą być widoczne, prawda?
Muszą być tablice rejestracyjne widoczne, tak. Zapomniałam jedną rzecz powiedzieć o tych rowerach. No i pamiętajmy, szczególnie tu rodzice przede wszystkim, że jak już wsiadamy na ten rower, żebyśmy byli trzeźwi, bo będziemy się opiekować naszymi pociechami.
Jak przewozić zwierzęta samochodem?
To jest duży problem, ponieważ my jeszcze nie nauczyliśmy się przewozić zwierząt.
Mam wrażenie. No właśnie.
Samochodami. Ponieważ bardzo często się zdarza tak, że te nasze pieski, kotki po prostu sobie urządzają zabawy wewnątrz samochodu i sobie biegają po całym samochodzie. I na terenie Łodzi już mieliśmy takie przypadki, że jeden z ostatnich pan przewoził samochodem pieska. Piesek czymś się zaoferował, gdzieś chciał chyba, zobaczył swojego przeciwnika, więc skoczył panu na plecy. Pan utracił panowanie nad kierownicą i uderzył w drzewo. I żeby tak się nie działo, to musimy po pierwsze albo przewozić zwierzę w specjalnym kontenerze, a jeżeli to jest dość duży pies, załóżmy, to pamiętajmy, żeby można dokupić takie specjalne szelki z zapięciem do pasów bezpieczeństwa i zapinamy go jak normalnego pasażera w pasy bezpieczeństwa.
To nie wiedziałam, że funkcjonuje coś takiego.
Jest coś takiego, to są takie specjalne szelki, które się wpina w to samo zapięcie, gdzie się wpina pasy bezpieczeństwa i wtedy ten pies nam po prostu nie skacze po całym samochodzie, on też jest bezpieczny. W tych szelkach siedzi tak zapięty, jakby siedział pasażer. Ale polecam też i kontenery, które dobrze jest mieć psa w kontenerze.
Kota
jeszcze
też,
jedna tak. rzecz ważna, nie zapomnijmy, że jak udajemy się w podróż z psem, wziąć mu coś do picia. Bo też może pieskowi się, no, gdzieś tam stres podróży, może chcieć ten pies, czy wyjść na chwilę, pospacerować, żeby go uspokoić, ale też trzeba dać pieskowi pić, no bo pogody mamy takie, jakie mamy. Były deszcze, jest słońce.
No właśnie. Ale to nam się potwierdza, że generalnie trzeba robić te przerwy w podróży, tak? Bo to jest z korzyścią dla wszystkich.
Trzeba robić przerwy w podróży. Ja polecam bardzo, bardzo mocno, szczególnie tam, gdzie jedziemy kilkaset kilometrów.
Mówiliśmy już o podróżowaniu, to teraz pora pomówić o tym bezpieczeństwie już na miejscu, jak dojeżdżamy na miejsce naszego wypoczynku.
Jak zachować się nad wodą? Jakie miejsca wybrać bezpieczne do kąpieli?
Bardzo fajny temat, ponieważ co roku odnotowujemy bardzo dużo utonięć, dlatego że po pierwsze nad wodą gdzieś tam rządzi alkohol, nawet wśród młodzieży i wybierane są miejsca do kąpieli niesprawdzone. Bardzo dużo mamy urazów kręgosłupa, ponieważ młody człowiek ma to do siebie, że lubi ryzyko. Lubi ryzyko i
skacze.
Tak, i bardzo często są to zbiorniki niesprawdzone, gdzie dochodzi do poważnych urazów kręgosłupa i później taka osoba, no cóż, albo bardzo długo się rehabilituje i to jest ta lepsza wersja tego, o czym mówimy, albo jeździ na wózku już do końca życia, albo po prostu tonie w wodzie. Ja tutaj też do wszystkich państwa, którzy nas słuchają, bym miała taki apel, abyśmy zwracali i tu do was też jako do młodych ludzi uwagę na to, co się dzieje w wodzie. Pamiętajcie, że człowiek tak naprawdę to nie po cichu. Patrzmy, co się dzieje wkoło. Jeżeli coś nas niepokoi, zawołajmy tę osobę, czy jest wszystko w porządku. Może więcej czasu jej poświęćmy, patrząc na nią. Mniej może na te piękne okoliczności przyrody, ile na to, co się dzieje w wodzie. Żebyśmy mieli czas na reakcję. Czas na reakcję. Ja przypomnę, że czy w górach, czy nad morzem, czy nad jeziorami, cały czas mamy możliwość skorzystania z telefonu, który jedna z sieci komórkowych udostępniła jako telefon taki ratunkowy do powiadomienia, czy WOPR-u, czy TOPR-u. I pamiętajmy o tym, żeby korzystać, żebyśmy każdy z nas mieli taki telefon, numer telefonu wbity w naszą komórkę, jak jesteśmy gdzieś nad wodą.
No właśnie, miałyśmy o to zapytać jeszcze, jak najszybciej wezwać pomoc, tak, czyli to właśnie ten numer, tak?
Najlepiej to jest 601-100-100, to jest WOPR, TOPR, zgłosi się wolny operator i on przekieruje rozmowę. To nie jest problemu, zresztą pamiętajmy o tym, że mamy do dyspozycji 112. Nawet gdyby ten operator, który obsługuje 112 blisko naszego miejsca wypoczynku był zajęty, potrafi nas przekierować na przykład do Krakowa, a my jesteśmy w Gdańsku, ale ta informacja, którą przekażecie, natychmiast trafi właśnie do Gdańska, żeby po to, żeby jak najszybciej pomóc. Musimy gdzieś tam odświeżyć sobie w głowie zasady pierwszej pomocy. To jest bardzo ważne. Wy jako młodzież oczywiście byliście tego uczeni, starsi z naszych radiosłuchaczy. Gdzieś na pewno tą wiedzę posiedli. Może warto przed wyjazdem sobie przypomnieć. Ja jeszcze o jednej rzeczy powiem. Skoro mówimy tu o pierwszej pomocy, ja wszystkim państwu polecam, chociaż nie jest to obowiązkowe w naszych samochodach, już mieli apteczki pierwszej pomocy. A jeżeli udajemy się na plażę, czy gdzieś w góry, weźmy ze sobą taką małą apteczkę, którą też można kupić, gdzie będziemy mieli koc, czy jakieś opatrunki, no bo nie wiemy, co się może wydarzyć. Być może będziemy musieli przeprowadzić masaż serca, być może będziemy musieli tylko przewentylować tą osobę. Cokolwiek by się miało wydarzyć, żebyśmy mieli czym pracować. Bo czasami bywa tak, że no, taka osoba może być osilniona, czy cokolwiek. No, może być nam, jako człowiekowi nawet, ciężko to zrobić. W związku z tym, żebyśmy mieli materiały, którymi będziemy mogli sobie pomóc, a żebyśmy uratowali tego człowieka.
A ja może właśnie mam takie pytanie. Właśnie mówiliśmy o pomocy. To jak właśnie wezwać pomoc? Co powiedzieć przez telefon, gdy na przykład dzwonimy pod numer alarmowy?
I jesteśmy zdenerwowani.
Tak, nie zapomnijmy o takich trzech elementach najważniejszych. Po pierwsze, przedstawieniu się, później podaniu nazwy miejscowości, miejsca, gdzie jesteśmy, i trzecie, co się stało. I wtedy osoba, która pracuje na przykład na 112, będzie nas wypytywała i już ona poprowadzi całą rozmowę. Ale najważniejszy element to jest to, nazywam się Jan Kowalski, jestem w Gdańsku, tutaj przed momentem tonął człowiek, został wyciągnięty na plażę. I dalej ta rozmowa już zostanie przeprowadzona przez tego operatora 112. Jeżeli będzie taka potrzeba, to przełączy rozmowę do ratowników medycznych. Także my nie bójmy się używać tego telefonu i nie bójmy się zgłaszać, tak? Pamiętajmy o jednej rzeczy. Nieudzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej niesie za sobą konsekwencje karne. Jakkolwiek udzielona ta pomoc pomoże nam w tym, że po pierwsze ten człowiek będzie żył, po drugie my nie narazimy się na odpowiedzialność karną. Bo wy też podlegacie odpowiedzialności karnej, żebyście wiedziały. Co prawda nie takie jak dorosły człowiek, ale też.
Mówiliśmy o tym, jak zachować się nad wodą. Może w dalszym ciągu pytania dotyczące wakacji, nie nad samym morzem, ale na przykład w głębi lasu.
Co zrobić, jeżeli w mieście albo w lesie się gdzieś zgubimy?
Byliśmy nad wodą i wcale bym od tej wody tak daleko nie odchodziła, ponieważ bardzo często dzieci gubią się na plaży.
A tak, to prawda. No, czasami łatwiej jest się zgubić w tłumie, prawda,
dokładnie,
niż gdzieś
tak,
na pustkowiu.
Tak. Natomiast jakiekolwiek byłoby to miejsce, to pamiętajmy o tym, że mamy telefon, dzwonimy na 112 i wtedy mówimy, co się stało. Opisujemy miejsce, gdzie jesteśmy. Nasze telefony mają lokalizację wbrew pozorom i operator 112 będzie, czy po waszym opisie, będzie mógł powiedzieć, gdzie wy jesteście i tam skierować patrol. Wtedy taki operator jest z wami na telefonie, a wy drugim uchem słuchacie, czy nie słyszycie gdzieś syreny alarmowej radiowozu. I mówicie, że słyszę. Jak już słyszycie, to już wiadomo, że jesteście zlokalizowani coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. W związku z tym, no ta rozmowa właśnie znowu z operatorem 112 jest taka istotna i o tym, żebyśmy pamiętali, mieli ten telefon wbity w głowę. Nie bójmy się podchodzić do policjanta i powiedzieć, co się stało. Nie bójmy się, ponieważ no, policjant jest przede wszystkim od tego, żeby pomagać. I będzie starał się tych rodziców zlokalizować. No bo czasami może być taka sytuacja, że zapomnieliście, że jesteście w kurorcie jakimś tam nad morzu, no nie pamiętacie ulicy, przy której się zatrzymaliście, a już tym bardziej no, numeru posesji, czy też nazwiska, powiedzmy sobie, osoby, od której wynajmują rodzice pomieszczenia, a w tym czasie rodzicom się rozładował telefon. No i co zrobić? No drugi, jednym powiedział, no nic, usiąść tylko i płakać, tak? No ale właśnie w tym kurorcie przecież bardzo często jeżdżą patrole policji, więc można patrol zatrzymać, powiedzieć, co się stało, że nie wiemy, opisać. Oni bardzo często świetnie znają topografię swoich tych miejscowości, w których pracują, w związku z tym po jakichś takich drobnych elementach potrafią dojść i będą potrafili tych rodziców zlokalizować, nie martwcie się.
Gorzej, pani Marzeno, jeśli jesteśmy gdzieś w lesie i na przykład nie ma zasięgu, tak, bo czasami się zdarzają takie sytuacje.
No i nie jesteśmy harcerzami, żeby sobie
no
poradzić.
No właśnie, poradzić, tak.
A właśnie się kręciliśmy, bo zbieraliśmy mnóstwo jagód, nazbieraliśmy, a i trafiły się jakieś grzybki, odłączyliśmy się od grupy. I co teraz zrobić? No to najlepiej zacząć wołać. No ale jak nikt nie odpowiada. A pamiętacie, jak wchodziliście do lasu? Z której strony? Z północnej czy z południowej? Wschodniej, zachodniej? A widzicie, warto czasami poobserwować drzewa w lesie, od której strony idę, bo jeżeli będę wchodzić od południowej, to kora jest czysta, od północnej będzie kora zamszona. To są takie stare harcerskie sposoby i to warto do nich sięgać. I wówczas, skoro widzimy, że pamiętamy, że wchodziliśmy, to drzewa w lesie na przykład były omszone po lewej stronie, przed nami była ta czysta, czyli ta północ jest po lewej stronie. Czyli muszę odwrócić sytuację i iść do przodu do drogi. Jak już znajdziemy na drodze, no to już rozwiązanie problemów jest blisko, bo dojdziemy tą drogą do najbliższej wsi czy gdziekolwiek, ale raczej starajmy się, będąc w lesie, nawoływać się, żebyśmy nie odeszli za daleko od grupy, jeżeli z taką grupą jesteśmy, i chodźmy do lasu z kimś, kto nas zna.
No właśnie tutaj z dziewczynami rozmawiałyśmy przed wejściem do studia. Ja to pamiętam właśnie taki zawsze lęk z dzieciństwa. Dziewczyny się śmiały, że one też tak często mają, że podczas różnych wyjazdów grupowych i wycieczek zawsze się obawiają, że jak wychodzą gdzieś tam na jakiś parking albo jest wycieczka na przykład po mieście, to że autokar odjedzie bez nich, tak? Zdarzały no, się takie sytuacje. Tak. Ja, tak.
Oczywiście, że zdarzają się takie sytuacje, no ale tutaj już winą za coś takiego obarczyłabym opiekunów grupy.
No tak,
że
bo zawsze się odliczamy. Tak,
bo się trzeba odliczyć po kolei, czy siedzimy w takim samym składzie, czy masz swojego sąsiada, masz, nie masz, a kogoś nie ma, to nie odjeżdżamy, czekamy do powrotu tej osoby. Może być różna sytuacja, na przykład zapał nas ból brzucha, jesteśmy w toalecie i czas tej zbiórki, no tam spędzamy. W związku z tym, no tutaj duża rola jest opiekunów grupy zorganizowanej, żeby odliczyła każdego z uczestników, bo wiadomo, że ile osób wyjeżdża, tyle samo powinno do środka wrócić. No i tutaj jeszcze akurat, jak jesteśmy przy tych autokarach, to pozwolę sobie przypomnieć jeszcze o jednej rzeczy, że jeżeli taka grupa ma zamiar wyjechać na ten zorganizowany wypoczynek autobusem, zapraszamy na nasz punkt kontroli, żeby zobaczyć, w jakim stanie technicznym jest ten samochód, no i oczywiście w jakim stanie jest kierowca, czy nie jest zmęczony, czy nie jest na przykład po piwie. No warto to wszystko sprawdzić.